Platformy low-code'owe są to platformy pozwalające na budowanie aplikacji z takich gotowych prekompozytów.
Kolejna jakby kategoria programistów, czyli programiści low-code'owi na przykład.
Tak, i nazywają się Citizen Developers.
No bullshit about podcast. Bez tabu, bez owijania w bawełnę, zawsze szczerze.
Michał, cześć.
Cześć, dzień dobry. Stukamy się, bardzo dobrze.
Poznaliśmy się przed chwilką.
Tak.
I będziemy gadać o low-code'zie.
Będziemy gadać o low-code'zie?
Bez bullshitu. Spróbujemy.
Lubię gadać bez bullshitu, więc jestem aktywny.
Michał, powiedz w kilku zdaniach. Czym się zajmujesz? Skąd jesteś? Co twoja firma robi?
Jestem z Warszawy. Byłem programistą przez 6 lat. W pewnym momencie odkryłem w sobie dużą zajawkę na robienie biznesu. Zawsze w sumie o tym marzyłem i postanowiłem zrobić własną firmę. Zaczynam od freelansu, zatrudniłem jedną osobę. Okazało się, że to mnie przerosło i było bardzo trudne, bo musiałem robić rzeczy, na które bardzo nie mam ochoty, na przykład formalności albo windykacja, to są dla mnie koszmarne rzeczy. Więc postanowiłem się z kimś połączyć i po roku takiego freelansowania złapałem wspólników, z którymi założyliśmy dwie spółki, Developico i Akademia Aplikacji. Developico zajmuje się wdrożeniami, jesteśmy software house'em, ale robimy głównie w oparciu o low-code, w związku z czym wdrażamy rozwiązania różnym firmom budowlanym, różnym jakimś tam produkcyjnym, finansowym, FMCG, w oparciu o technologie low-code'owe, automatyzację, robotyzację. Natomiast Akademia Aplikacji głównie zajmuje się szkoleniami tylko i wyłącznie, ale też w technologiach low-code'owych. Więc jakby nie wychodzimy ze swojego pudełka, swojej piaskownicy low-code'owej, natomiast mamy dwa różne profile, edukacyjny i wdrożenia.
Który kawałek biznesu lepiej idzie?
Na tą chwilę idzie Developico, natomiast Akademia, bo to jest tak, dlaczego założyliśmy w ogóle dwie spółki, bo Akademia, jako że to są szkolenia, kursy online'owe, to miała szybszy wzrost i miała nas troszeczkę utrzymać. Podczas Developico jako typowy taki, wiesz, integrator, no to on powolutku sobie musiał rosnąć, więc to miało nas troszeczkę tak, wiesz, wypoziomować na powierzchni, żebyśmy mieli się za co utrzymać. Natomiast w tym momencie Developico zdecydowanie lepiej idzie. W zeszłym roku zamknęliśmy rok, jesteśmy młodą firmą, 1 000 000 obrotu mieliśmy.
W którym momencie działalności? Który to był rok działalności?
Półtora roku. Założyliśmy się chyba w maju 2020.
Dobrze.
Więc myślę, że dobrze, zobaczymy. W każdym razie, no, trakcja jest, jakby nie dokładamy do biznesu, to jest najważniejsze. Bootstrapowaliśmy się, w związku z czym no, na początku żeśmy tam coś dołożyli, ale już nie dokładamy i już to wszystko się samo finansuje. Akademia idzie gorzej, idzie tak mniej więcej połowę tej kwoty, więc tam 400 z hakiem było obrotu. Natomiast, mówię z liczbami, bo no bullshit, nie?
To bardzo no, otwarcie.
Ja nie mam z tym problemu, mogę też powiedzieć, ile zarabiam. Ostatnio nawet napisałem na tym artykuł na bloga, ja też to publikuję. Można to przeklinać?
Można.
Okej, dobrze. To tak na przyszłość, nie?
Dobrze.
Więc jakby no, Akademia idzie wszędzie gorzej, ale mamy na to pomysł. Jestem właśnie w trakcie opracowywania Akademii Aplikacji 2.0, nowy model biznesowy, który przerośnie pewnie Developico, jeżeli się wydarzy, ale będziemy potrzebować inwestora. Jeszcze nie, na razie dokładnych cyfr, jeszcze mam jakieś tam zalążki tych cyfr, ale to jeszcze muszę zweryfikować kilka razy i...
To ja przeskoczę, bo to jest temat też być może na inne nagranie, bo fajny, ale dzisiaj o tym low-code byśmy pogadali.
Dobra.
Spróbujmy w takich blokach 20-minutowych pogadać, jak będzie nam się rozciągać, to sobie zrobimy dogrywaczkę. Bo ten low-code mnie zainteresował, wiesz, bo my gdzieś wokół tak zwanej hiperautomatyzacji krążymy. Ty się dosyć mocno na social mediach udzielasz, więc tak pomyślałem sobie, odezwę się, no się odezwałem, się udało. Tak, dobrze, że tak powiem, że to zrobiłem. I ten low-code jest takim dosyć dużą ciekawostką dla mnie, bo jak programerca klasycznego spytasz, no to ci powie, no low-code, jaki low-code? No nie da się z klocków poskładać aplikacji.
Tak.
Nie da się?
Da się, natomiast to ja rozumiem bóle programistów, no bo wiesz, jeżeli ktoś programował 5 lat i potem, znaczy studiował 5 lat, potem programował kilka lat i nagle ma zejść do poziomu klocków Lego, jak właśnie w Technicsach siedzi, to dla niego jest to takie trochę degradacja, nie? No bo ci ludzie nie patrzą, tak powiedziałbym, biznesowo, bo biznes na koniec dnia ma w dupie to, w czym my to zrobimy. Im zależy tylko na tym, żeby to działało i przyspieszyło im odpowiedź na zapotrzebowania rynkowe. I to jest to, na czym mi zależy. Więc Więc dla nich nie ma znaczenia technologia. W związku z czym, jeżeli coś da się zrobić szybciej, prościej, łatwiej i to działa, no to dlaczego nie? I dlatego ten low-code staje się taki popularny. Otwiera bardzo fajną niszę też dla osób przebranżawiających się, co znowu jest takie, może być, mogą czuć programiści się zagrożeni tym, że wchodzi nagle nowy na rybek i to jeszcze taki mocno soft skillowy. No, ja rozumiem te obawy, ale zupełnie bezpodstawne, programistów zawsze brakuje i zawsze brakować będzie. W 2018 roku brakowało ich 500 000, teraz się mówi o milionie, pomimo tego, że tą dziurę próbuje się załatać. Nie?
To mniej niż inflacja, nie? Wolniej rośnie zapotrzebowanie.
Tak, tak.
Ale wiesz co, to może tak, to może byśmy...
Którokiem kamerą się patrzeć?
Bez różnicy chyba, tak?
Nie wiem, nie policzyłem tego.
Żeby montować. O kurczę, nie dużo cięcia. Nie szkodzi. Słuchaj...
Bez cięć, no bullshit.
No bullshit, właśnie. Ale to może to jest dobry moment, żeby w ogóle powiedzieć, co to jest low-code. No, bo tak okay. Weszliśmy mocno w temat, a może niektórzy nie wiedzą, co to jest low-code.
Jasne. Platformy low-codeowe są to platformy pozwalające na budowanie aplikacji z takich gotowych prekompozytów, z których możemy sobie założyć jakiś automat albo aplikację i następnie, żeby zintegrować poszczególne, nie wiem, czy tam elementy aplikacji, czy tam procesy automatu, używa się jakiegoś prostego języka funkcyjnego. Najprostszym przykładem aplikacji low-code'owej jest Excel, w którym są funkcje. Jeżeli mamy Excela, mamy kratki i tam już mamy jakieś funkcje, które obliczają coś, to już jest przykład low-code'u.
Czyli co, jeśli mam sumę na przykład, no suma to powiedzmy, no ale jest taka funkcja,
no tak,
suma,
tak.
To już jest low-code?
To już będzie low-code.
Okay.
Prosty język funkcyjny. W ogóle ten język funkcyjny, który jest w Excelu, ostatnio otrzymał nazwę, nazywa się PowerFX. Mhm. I dokładnie ten sam PowerFX jest zapięty w PowerAppsach na przykład, jak mówimy o technologiach Microsoftowych. Nie?
Okay.
Ogólnie rynek low-code'owy teraz bardzo się rozwija. On nie jest niczym nowym, on istniał, kiedyś się nazywał to Rapid Application Development, RAD. I RAD istnieje już od lat 90., natomiast to nigdy nie mogło tak bardzo zyskać na popularności, bo brakowało standaryzacji.
Ale to low-code to są narzędzia, czy low-code to jest metodyka pracy?
Low-code to są i narzędzia, i metodyka pracy. Znaczy platformy, żebyś mógł na przykład zbudować prostą platformę, w której możesz bardzo łatwo integrować się z innymi systemami, czyli musisz mieć bazę konektorów, powiedzmy 500 konektorów, to w tym momencie musisz bazować na jakimś standardzie, bo nie będziesz miał zaplecza technologicznego, ludzi, którzy non-stop będą się integrować z innymi dostawcami, którzy na przykład zmieniają ciągle swoje API, nie? A w momencie, w którym wszyscy używamy REST API, wszyscy mamy jakieś tam otwarte API na dostępne w internecie, no to bardzo prosto jesteśmy w stanie się z tym zintegrować, zbudować sobie jakiś szablon, tak? Jakiś tam budujemy Swaggera i on zawsze się do tego łączy.
Wiesz co, bo ja jako boomer to takie pojęcie jeszcze case pamiętam, kojarzę taki skrót case, Computer Aided Software Engineering. To były takie narzędzia wspierające proces inżynierii programowania. Taki Oracle kiedyś miał takie swoje narzędzia. I tam właśnie było, się modelowało systemy informatyczne w jakiejś tam notacji UML albo tam wcześniej Oracle miał swoją w ogóle metodykę. To dawno, dawno temu, 20 kilka lat temu powiedzmy. I potem te narzędzia, tam był taki Oracle Designer, on z tych modeli potrafi tworzyć aplikacje. To takie low-code to coś takiego, czy nie?
Tak, tylko że tutaj jak powiedziałeś, że on na podstawie tego UML-a tworzył aplikację. I to robi jakiś automat i on tworzy tą aplikację niedoskonałą i tak trzeba ją kodować. Natomiast w przypadku low-code'u ty sobie drag and dropem budujesz ten, powiedzmy, ekran aplikacji, dodajesz tam jakieś proste reguły, że jak klikniesz na button, to jakaś tam wywoła się funkcja i to już działa. To klikasz save, publish i to
tak
już jest.
To tak było, znaczy takie były próby.
Okej. Okay. Tylko być może znowu, to była zamknięta pewnie platforma, zamknięty świat, nie mogłeś się integrować z innymi systemami, więc musiałeś mieć system, który robi wszystko, a w tym momencie mając low-code'y, one bazują na tym, że się integrują z innymi systemami. Więc ja na przykład, nie wiem, budując sobie PowerAppsa mogę zintegrować, pobrać sobie eventy ze swojego kalendarza google'owego, wrzucić je na Twittera, cokolwiek. Nie? Jakby integracja to jest snap. I to jest ten skrót, oszczędność czasu, która jest kluczowa dla biznesu.
Okej, no ale to dobrze, to tak, bo ja się do tych case'ów jeszcze za chwilkę odwołam, tam jeden z przyczyn tego, że to tak bardzo mocno się nie rozwinęło, no bo nie słyszymy o tym teraz, to było to, że jednak te aplikacje były zamknięte i one właśnie były niedoskonałe, czyli z tych modeli nie jest, musiałbyś bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby te modele stworzyć tak dobre, żeby potem z nich się coś tam wygenerowało,
tak.
A i tak to nie było to, co użytkownik na końcu chciał, tak?
Tak.
Tutaj mamy już zmianę totalną technologii, wydajności i tak dalej, ale przede wszystkim istotnym jest tym elementem to, że to jest bardzo mocno już teraz rozproszone, tak? Czyli masz dostęp do mnóstwa rzeczy, a nie tylko na przykład do platformy oraklowej, jakichś prostych aplikacji bazodanowych typu klient-serwer. Tutaj możesz zrobić dowolną
Dokładnie.
Rzecz. No tak, ale nadal podejrzewam, że problem związany z tym, że to jest jednak pudełkowe jakieś rozwiązanie. I nawet jeśli tego kodowania troszeczkę jest, no to ono zawsze strzela mnie po to, powinno być jak najmniej, że tak powiem, wykorzystywane. Czy tutaj klienci godzą się na to, że idą na te kompromisy? Kompromisów jest bardzo wiele.
Wiesz co, no, powiedziałeś, że tam jest zawsze trochę programowania, no to powiem tyle, że możesz budować rozwiązania w ogóle bez programowania. Wtedy mówimy o no-code'zie, że zupełnie nie programujesz, tylko wszystko, WordPress jest no-code'owy, nie? Budujesz sobie jakąś tam stronę z komponentów, tutaj masz jakieś tam, jak się tam nazywają, jakieś tam webparty, czy tam jakieś tam, tak, widgety, tak? No i sobie podpinasz je, budujesz sobie stronę i to działa, nic nie oprogramowałeś, a strona jest. No i to jest no-code pełny. Natomiast w momencie, w którym musisz dołożyć trochę kodu, to już będzie low-code. Pytałeś o, czy ten kompromis jest ok dla klientów biznesowych? Dla jednych tak, dla innych nie. To wszystko zależy od case'u. To też nie jest tak i nie chciałbym tak zabrzmieć, że low-code jest panaceum, nie? Że do wszystkiego wrzućmy low-code. Absolutnie nie. Znaczy jakby wszelkie dane rynkowe mówią, że na przykład ten low-code, owszem, jego udział w rynku będzie 70%.
A natomiast w jakiej perspektywie?
2025 to mówi Gartner, że do 2025 roku 70% rozwiązań biznesowych będzie robione w low-code.
A teraz?
Teraz? Nie wiem, jakie są statystyki. Ja myślę, że jak miałbym tak strzelić, bardzo. 20%. Powiem szczerze, że jakby to dalej pozostawia nam ten margines 30%, które będą zawsze custom developmentowe. I jakby ten custom development zawsze będzie potrzebny, bo zawsze w pewnym momencie znajdziemy się w momencie, w którym no nie da się czegoś zrobić na takich prekompozytach. Zawsze będziesz musiał coś zrobić zupełnie od zera, wyciapać to, mówiąc tak kolokwialnie. Także jakby...
Wiesz co, czy to wyciapanie takie pod swoje potrzeby, to może mieć też różne przyczyny, tak? Możesz to robić dlatego, że masz jakiś tam kaprys, chciałbyś, żeby coś było fajniejszego. Trochę jak z tym WordPressem, tak? No, czy to nie jest tak, że tego WordPressa sobie zainstalujesz, widgety podrzucasz, tam te pluginki będzie działać, bo to zawsze tam coś jest, trzeba coś poprawić.
Tak.
I się okazuje, że ten właśnie tych kompromisów wcale tak dużo nie ma. Natomiast to jest jedna potrzeba. Druga potrzeba to jest taka, że musisz budować przewagę konkurencyjną. Czyli tak? I wchodzisz w pewne niuanse, które...
I wtedy jest też czas dostarczenia, pokazania czegoś czy to dla swoich klientów, czy to dla swoich pracowników. To dokładnie.
Ale, to dobrze jest, jakby, że mówisz to o tym w ten sposób, że nie, że low-code i koniec. My jesteśmy od low-code'u i to w ogóle jest przyszłość, nie będzie żadnego kodowania, tylko pokazujesz pewne perspektywy. Te 70% to wydaje mi się dosyć takie optymistyczne.
No to Gartner, ale... nie? Jakby...
Bo Gartner musi też jakoś tam.
Znaczy wiesz, oni robią szeroko, oni mówią o low-code, automatyzacji, o zwykłym programowaniu, także jakby no, takie mają dane, takie mają predykcje, wiadomo, to może się rozjechać, ale znowu predykcje na przykład, tak akurat nie Gartnera, tylko Unii Europejskiej mówiły, że do 2030 roku powinno się zamknąć tą niszę braku programistów. No i dałbym sobie rękę uciąć, że już tego się nie da zrealizować, nie? Nie da się do 2030 roku wypełnić niszę programistyczną, zawsze będzie ich brakować i to będzie się tylko powiększać.
A czy to jest tak trochę, że teraz powstaje kolejna jakby kategoria programistów, czyli programiści low-code'owi na przykład?
Tak, i nazywają się citizen developers.
Okej, no właśnie. Bo to nie jest tak, znaczy no, wiemy, co są programiści. Znaczy, przerabiamy to na przykład w kontekście naszych rzeczy, które robimy, czyli wokół produktów atlasjanowych. Że tutaj niestety, ale taki programista, który ma rzeczywiście w tę stronę smykałkę, to on się trochę tym atlasjanem pobawi, ale to do pewnego momentu. A potem mówi, słuchaj, nie, no, nudzi mnie to, tak? Ja chcę trzepać kota, nie jakieś tam pierdolety ustawiać, nie?
Dokładnie.
Więc właśnie my poszliśmy w stronę takich bardziej nazywamy takimi. DevOpsy to może nie DevAdmini, tak? Ludzie, którzy trochę potrafią zakodować, potrafią jakiś skrypt zrobić, skrypt planerze na przykład, albo w jakimś innym narzędziu, ale potrafią z klocków składać.
Tak, ale wiesz, to tak samo jak mamy strony internetowe i wiesz, jest WordPress, który bardzo przyspiesza to budowanie, no ale czy to oznacza, że już nie ma firm, które robią strony internetowe? Nie, no są. Cały czas są programiści, którzy robią takie strony na zamówienie, więc jakby według mnie to nie jest tak, że albo jedni, albo drudzy, to może razem współistnieć.
To trochę do drugiej strony pokazam jakby temat, tak? Czyli to jest trochę tak, że są ludzie, którzy jakąś tam jakieś mają pomysły na swoją karierę.
Tak.
I to jest, są potrzeby 70% low-code'owych produktów, czy no-code'owych. Mamy gap, jeśli chodzi o programistów na rynku, coraz większy, ale ci programiści tacy, znowu jakaś polaryzacja chyba następuje, czy tak, że będą ci, którzy citizen developers, tak, tak. To tacy, którzy... To nie są tacy deweloperzy, że tam się dają, właśnie w Javie trzepią.
Nie są.
Bez oceny, czy to jest źle, czy dobrze, po prostu zajmują się swoją robotą. Tak. I wydaje mi się, że można być też super ekspertem, jeśli chodzi o produkty low-code'owe, po prostu. Tak. Być w tym bardzo dobrym. Ale obok tego będą ci, którzy będą specjalistami od programowania. Tak? Tak jak mówimy, że są fachowcy od algorytmiki na przykład. Tak?
Dokładnie tak. Znaczy programiści staną się trochę... Bo ja na przykład z czasów programowania pamiętam, że mnie na przykład irytowało to, że ja przy budowaniu kolejnej aplikacji musiałem znowu okodowywać jakieś tam kontrolki, ich logikę i robić tak naprawdę mapią robotę. Coś, co już robiłem 10 razy i to nie było szablonowane, tylko trzeba było to wyciapać. Natomiast teraz, im większy będzie udział tego low-code'u, tym bardziej programiści będą naprawdę robić rzeczy, które lubią, czyli rozwiązywać niebagatelne problemy, mało powtarzalne i będą trochę takimi komandosami. Więc ja uważam, że to akurat jest bardzo dobre dla branży IT jako programistów.
A czy przewidujesz jakieś zmiany, jeśli chodzi o automatyzację wytwarzania aplikacji low-code'owych? Tak trochę chodzi mi o to, że czyli tak, jeśli te usługi mogą być nie bardzo wykwalifikowane, to znaczy to teraz coś wchodzi takiego, że w ogóle nie trzeba tego.
Znaczy, czy w ogóle tego nie trzeba, no to po pierwsze no, jest zawsze ten low-code, też są już narzędzia i Microsoft to opracowuje, żeby na przykład na podstawie tekstu napisanego automatycznie wygenerował się jakiś ekran, więc znowu takie już inteligentne programowanie też wchodzi w życie codzienne. Natomiast a propos takiej, bo też to pytanie trochę rozumiem jako taką metodologię wytwarzania, takie mamy Agile na przykład, no to tak się trochę uśmiechnąłem, bo ostatnio PMI opublikował taki program, szkolenie Citizen Development Maturity Model, czyli tego jak, bo wdrażanie w organizacji low-code'u to nie jest to, że po prostu zbudujemy aplikacje, tylko przez to, że one są dużo bardziej zapięte jednak biznesowo, to często nie opiera się to na jednym rozwiązaniu, tylko na przykład na 10, 100, 1000, więc to też musi być odpowiednio wdrożone, zaadoptowane w całej organizacji, więc w ten sposób mierzy się dojrzałość organizacji, jak oni są w stanie te prace sami ciągnąć, a nie tylko outsourcować. I to nazwali właśnie Citizen Development Maturity Model. I w tym modelu opracowali taki, czy zaproponowali taki, takie podejście do tego procesu wytwórczego, które nazwali Hyper Agile. Czyli jak Agile był krótki, zwinny, to Hyper Agile jest jeszcze krótszy.
Sprinty dwudniowe.
Tak? Nie, znaczy, nie wiem, tam akurat nie podawali konkretnych dat, ale pokazywali, że na przykład oni opracowali badanie, taki ankietę, szablon, kwestionariusz, który pozwalał ocenić na przykład ryzyko projektowe i jego skomplikowalność i na podstawie tego w ich tych Hyper Agile'u podejmowało się decyzję, czy projekt będzie robiony low-code'owo w pełni, czy będzie robiony pół low-code'owo, pół customowo, czy w pełni customowo.
Na podstawie ryzyka?
Na podstawie ryzyka...
Mogłeś sobie jakiś przykład podać takiego ryzyka, które to tam, na kategorii, bo tam pewnie jakaś taksonomia do tego mają, tak?
Wiesz co,
pamiętasz?
Tam nie było akurat nawet na przykładach, ale tak ze swojego doświadczenia, jak miał powiedzieć, ryzyko, teraz już wymyślam zupełnie, że na przykład mamy firmę finansową, której obliczenia są na tyle skomplikowane i jest ich na tyle dużo, że w low-code to już zaczyna się działać słabo wydajnościowo, albo zaczyna może się coś tam jakieś wykrzaczyć, więc to już trzeba okodować na przykład. Albo z uwagi na kwestie prawne to nie może opuścić, bo low-code na przykład, no akurat mówimy tutaj o dużych wendorach jak Google, jak Microsoft, jak Amazon, to wszystko działa w cloudzie, więc to wychodzi trochę poza region, więc czasami firmy nie są z tym ok, to musi zostać w naszym regionie na przykład, czyli właśnie firmy prawnicze mogą mieć z tym problem.
Czyli są założenia do projektu i to tego wychodzimy, jest jakaś koncepcja tego systemu, który ma powstać, tak? W ramach tej koncepcji pokazuje się, że są jakieś skomplikowane algorytmy obliczeniowe, więc tego PM mówi, no to jest duże ryzyko, tak? Znaczy ryzyko jest takie, że te złożone algorytmy powodują, że będzie bardzo dużo trzeba na tym się zastanowić, a to znaczy, że tam to wskakuje, że to low-code'owo to będzie słabe, na więc przykład. Lepiej na przykład jest rekomendacja, żeby to zrobić jakimś tam, nie wiem, jakimś mikroserwisem na przykład
tak,
zapisanym w czymś tam.
Teraz sobie też myślę, że ryzyka to przecież jeszcze może być ryzyko wydajnościowe, ryzyko dostępności, no oczywiście wiadomo, Azure mówi o dostępności tam 99,8, ale jak no bullshit, to no bullshit. Wszyscy wiemy, że raz do roku przy okazji Ignite'a zawsze coś się wywali. Azure siądzie na całe dwa dni na przykład. W zeszłym roku była awaria bodaj w lutym, kiedy Azure wyłączyło na dzień cały. Ja pamiętam też sytuację, że wyłączyło go na 3 godziny zupełnie, tam jakiś poszedł, Microsoft tam przepraszał potem, bo poszedł jakiś update do AAD, który był rozpropagowany na cały świat momentalnie i to był błędny update, który totalnie wywalił na 3 godziny, nikt nie był w stanie używać Office'a, Azure'a, niczego.
Po prostu... Ale nigdzie? W Polsce czy nigdzie?
Na świecie? Nigdzie na świecie przez 3 godziny nie działał Azure. U nas to była 11 w nocy, pamiętam, bo ja tylko rano czytam te tweety, ale ludzie, których nasza 11 w nocy to jest środek dnia roboczego, no to była tragedia, tam była panika, nie? Jakby... To są jednak technologie chmurowe, no ale z drugiej strony może mówić, no ale okej, to my sobie zrobimy tam w swoim serwerze, no ale no co, będzie awaria prądu i też nie mamy serwerów, więc jakby to jest zawsze gdzieś kwestia kompromisu, nie? Znalezienia złotego środka i wziąć tego ryzyka na klatę, także...
To ciekawy temat. Bo tak rozjechaliśmy się od tego, znaczy zaskoczyłeś mnie z tym PMI-em, z tym modelem dojrzałości. To jest bardzo fajny wątek, tak? Ale to na chwilę bym...
To od razu rozwinę temat, że Microsoft też opracował swój własny. Także już są dwa modele, które można...
Dojrzałości?
Dojrzałości, tak. Adopcji w organizacji, także są takie dwa, także już jest czego wybierać.
A jak byś ocenił w takim razie rynek low-code'owy w kontekście, bo to są twarde metodyki, fajne rzeczy, tak? Mówisz o ryzykach, ja tak obserwuję też, że niestety, ale przez to, że Edge się stał bardzo modny i niektórzy ten Edge trochę opaśnie rozumieją, to znaczy takie, że tam nic nie musimy się już uczyć, bo abyśmy byli fajni, aby były ceremoniały, pogadamy sobie, będzie dobrze. I ja w pewien sposób jednak obserwuję spadek kompetencji, tak uśredniam troszeczkę, tak, bo są ludzie, którzy się świetnie rozwijają, ale tak patrząc jakąś średnią, to strzelam, że w tej masie jednak pewnie średnio poziom spada. Tak? Jak z niektórymi ludźmi rozmawiasz, jakbyś powiedział PMI, no to co jest PMI?
Tak, co,
Management Institute, tak? No to stara dobra szkoła zarządzania projektowego, o którym dzisiaj się tak dużo nie mówi. Nie? No, czyli w tym kontekście, jakbyś oceniał w ogóle rynek właśnie ludzi, którzy się mają tym low-codem zajmować.
To pytamy o low-code, czy o ogólnie o rynek IT, bo...
Low-code, to IT to byś...
Jeśli chodzi o low-code, to raczej tu jest mniej programistów stricte, tylko bardziej przychodzą ludzie, którzy albo dopiero wchodzą w świat IT po studiach, albo się przebranżawiają na świat IT. I wbrew pozorom jest to naprawdę fajny, ciekawy rynek pracowników, dlatego że ci ludzie są dojrzali. To znaczy często to są ludzie już z jakimś doświadczeniem, którzy wiedzą, co to jest odpowiedzialność, którzy wiedzą, co to jest komunikacja. Nie trzeba im tłumaczyć czegoś takiego, czym jest empatia. Oni wiedzą, że prawda nie jest jedna, jedyna i obiektywna, tylko to wszystko zależy. Trzeba porozmawiać, wyjaśnić, rozwinąć. Ja bardzo lubię pracować z citizen deweloperami, bo to są często ludzie dużo dojrzalsi po prostu tak życiowo. W związku z czym ja bardzo cenię sobie citizen deweloperów i bardzo chętnie obserwuję, jak ten rynek rośnie, bo tam wchodzą nowi ludzie z mocnymi soft skillami. To jest coś, czego bardzo brakowało w IT. No. Niestety IT jako, no jak to były początki jeszcze tego IT, mówię o początkach nawet w latach tam, nie wiem, 2010, mam na myśli początki takiego budowania się dojrzałości osobistej wśród programistów, to przynajmniej w Polsce to bardzo kulało. No to byli jednak często po prostu, wiesz, mega inżynierzy, mega kumate łebki, ale soliści, którzy średnio w zespole działali, jak umieli to lepiej ogarnąć takie działanie zespołowe, to wtedy ich wyciąga, nie wiem, Google, Microsoft i wpadali w takie siły, już nie korporacyjne. A w małych zespołach to byli jednak czasem, mam wrażenie, tacy mega specjaliści, którzy mieli swoje specyficzne charaktery, ubierali się na czarno, nie lubili ludzi i uważali wszystkich za idiotów. Mam takie doświadczenia też.
Dopóki komuś krzywdy nie robią, to może nawet to jest zabawne, fajne, nie? Aby roboty dobrze robili, czy nie?
Właśnie, wiesz, no, jak patrzymy tylko na kod, to super, jasne. Oni wszystko wciągają nosem, nie? Ale jeżeli chodzi o pracę zespołową, o komunikację, o mówienie o tym, że coś się przeciągnie, że coś się nie dowiezie, że napotkali problemy i teraz trzeba przesunąć nam kolejne etapy projektu, to tam było bardzo ciężko z nimi, wytłumaczyć im coś, słuchaj, nie możemy tak w ten sposób rozmawiać, prowadzić projektu, nie możesz mówić klientowi, że się nie zna, że nie rozumie podstaw, niech się douczy, bo to jest nieelegancki, klient się zamyka i buduje się agresja. No nie, no po prostu no nie.
No ale jeśli masz super fachowca, który no tak, ale to ten język może powodować.
To wtedy działało w tamtych czasach, kiedy brakowało takich specjalistów. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy powiedziałbym tak, upowszechnia się to IT i to programowanie, no, powinniśmy już jednak oczekiwać większej profesjonalizacji także osobistej. I to mi się szalenie podoba, bo ja jestem dużym zwolennikiem właśnie takiej dojrzałości osobistej we wszystkim, co robimy, także w...
No, ale jak masz wybitnego fachowca, takiego, że powiedzmy na palcach, no może nie jednej ręki, ale kilku rąk możesz policzyć takich fachowców pod ręką dostępnych, no to już mu nie odpuścisz tego, że powiedział do kogoś, że jest, nie wiem, musi się douczyć.
Wiesz co, znaczy, żebyśmy teraz, wiesz, no, nie zabrzmiało, żeby to nie zabrzmiało tak, że jak ktoś zwraca uwagę, że musi się douczyć, to wyrywając to z kontekstu nagle, że to jest złe, no bo to wszystko zależy od kontekstu, ale załóżmy, że mówimy o kimś, kto ma bardzo niską kulturę osobistą, nie? Ale jest zajebistym komandosem programistycznym. Są różne modele zarządzania, różne modele leadershipu i współpracy i budowania zespołu. W moim modelu na to nie ma miejsca. Jakby ja wiem, że są firmy, w których, nie wiem, dla Elona Muska to jest super fajne i tacy ludzie powinni u niego pracować, dla mnie nie.
Okej, okay. Ale to tak, żebyśmy zakończyli, bo wrócimy sobie do tych programistów low-code'owych, czy tych do citizen developersów. To myślisz, że tutaj ta kultura osobista się poprawia, czy się pogarsza?
Wśród low-coderów?
W ogóle tak, wśród deweloperów.
Poprawia się. Właśnie dzięki temu, że wchodzi nowy na rybek, coraz więcej osób z mocnymi soft skillami wchodzi do tej branży IT, więc się ogólnie poprawia. Widzę poprawę. No.
To jest fajny wątek, to możemy sobie też na jakąś inną rozmowę przełożyć, bo widzę, że ty lubisz ten temat i moglibyśmy sobie trochę podrążyć. To tak do tych low-code'ów, do tych deweloperów byśmy wrócili. Kompetencje twarde nie do końca potrzebne, no bo jednak z klocków składają.
Nie aż takie, ale jednak tak, trochę tak.
Trochę trzeba. A jakie potrzebne?
Przede wszystkim jakby są ludzie, którzy czują się nieraz technologicznymi analfabetami, że oni to w ogóle, wiesz, jak mają program w komputerze, to już w ogóle drętwieją i błagają
to
IT o pomoc.
Wyrzućmy ich w ogóle.
To nie, zupełnie nie. To tak. Muszą być osoby, które jednak, wiesz, mają cały czas taką żyłkę drążenia, jeżeli jest problem, to chcą go rozwiązać. To takie osoby dalej są potrzebne, no bo jak musisz coś...
To wszędzie są potrzebne takie osoby, tak. Takie, które... To ja nazywam to dopinaczami.
Więc takie osoby są potrzebne. Są potrzebne osoby, które również są skłonne do tego, żeby mieć szerszą perspektywę niż tylko technologia, w jakiej są zamknięci. Czyli wychodzić trochę poza swoje pudełko. Czyli jak na przykład zajął się na, nie wiem, Power Appsie, no to też interesuje się Power Automate'em, jakimś Power BI'em i Power Virtual Agentem po to, żeby sobie zbudować szerszą świadomość tego, co można klientowi zaoferować.
Okay,
i też na przykład Office 365 i Dynamics 365, żeby temu klientowi źle nie poradzić. Bo znowu
konsultanci.
Właśnie, chcę powiedzieć, low-coderem jest bardzo blisko do konsultantów. Bardzo blisko. Więc low-coderem, mam na myśli tych citizen developerom, jest bardzo blisko do konsultantów, natomiast taki powiedziałbym w cudzysłowie prawilny citizen developer to jest także ktoś, kto bardzo dobrze rozumie proces biznesowy, czyli siedział na przykład, nie wiem, w branży produkcyjnej i rozumie te procesy, rozumie, czym są na przykład takty, jakie wyzwania są tam z tym związane i on w związku z tym jest w stanie rozmawiać już jak swój ze swoim, kiedy idzie do innej firmy produkcyjnej, zaoferować im jakieś rozwiązanie, a przy okazji zna technologię i umie ją jeszcze wdrożyć. Więc to jest taki konsultant pełną gębą. Kropka.
Okej. No to tutaj masz fajnie, bo jeśli mówisz o tym przebranżowieniu, no to tutaj masz osoby, które w tym biznesie siedziały, uczy się technologii
tak.
I oni wchodzą, no i powiedzmy język biznesowy w jakimś tam stopniu znają, tak?
Tak.
I jest im łatwiej. No ale dobra, ale się pojawi inny obszar biznesowy. Czy to jest dla ciebie, według ciebie istotne? To znaczy, nie wiem, ściągasz ludzi, bo ja sobie potrafię wyobrazić, że ściągasz jakichś fachowców, nie wiem, od jakichś procesów inżynieryjnych, jakiejś fabryce, no ale teraz im, tak powiem, przekwalifikujesz ich na wdrażanie systemów, nie wiem, jakich, e-commerce'owych?
Wiesz co,
na przykład.
Szczerze mówiąc, jeżeli ci ludzie już pracowali w jakiejś branży i są dojrzali, no to sobie poradzą. I to jakby, no wiadomo, gdyby się dało osobę znającą się na firmach produkcyjnych wrzucić tylko w projekty produkcyjne, to byłoby idealnie, ale świat taki nie jest i nasze projekty też są pomiksowane. Więc
jak z deweloperami robią różne
rzeczy. Dokładnie, systemy. Robią różne rzeczy, więc muszą się w tym odnaleźć. Ale moje doświadczenie i ludzi, których moich współpracowników pokazuje, że jak najbardziej jest to możliwe i sobie dają radę. No.
Czyli lepiej być gościem, który jest tak powiem, elastyczny, ma bardzo mocny background, jest otwarty, umie rozmawiać, ma te soft skills, o których wspomniałeś i branży się nauczy, czy lepiej być jednak branżowcem, który, no ja jestem specjalistą od tego, tej wąskiej działki, to jak wchodzę, to ja wszystko mam w małym paluszku, ale do innej już nie pójdę.
A jak ci się wydaje?
No pewnie, że pierwsze.
Jak najbardziej z tym się zgodzę, chociaż myślę, że tych drugich do końca tak nie ma, w sensie nie spotkałem, może inaczej, nie spotkałem człowieka, który byłby takim turbokotem w jakichś właśnie procesach produkcyjnych i totalnie nie umiał nagle przestawić myślenia na jakieś inne rzeczy, umiejąc jeszcze technologię i interesując się tymi rozwiązaniami IT. Nie spotkałem takiego. Jeżeli są, to może dlatego ich nie spotkałem.
Znaczy wiesz co, bo weszliśmy w taką wiedzę dziedzinową właśnie troszeczkę, ale tutaj mógłbym przez analogię do naszej branży IT odnieść. Mm-hmm. To był taki moment i on pewnie nadal jest, nie wiem, teraz nie potrafię proporcji wskazać, gdzie ludzie się specjalizowali w czymś, tak? Czyli jeśli znamy Microsoftowe rozwiązania, to tylko znamy Microsoftowe rozwiązania, tak? A już tam nie pójdziemy w stronę jakiegoś Amazona, czy nie pójdziemy w stronę jakiegoś tam Oracle'a, czy Google'a, czy kogokolwiek, tak? Jak to jest teraz? Nadal tak jest, czy...
Myślę, że
no
tak.
Właśnie, no myślę, to jest taka wąska, tak? Czy ja się znam na tym, bo parę lapsy znam, kojarzę, ale tam już nie pójdę.
Tak.
Ale mogą być tacy ludzie, którzy mówią, nie no słuchaj, no to się nauczę, no zobaczę w ten katalog i od razu będę wiedział, bo ja mam pewien sposób już myślenia poukładany, tak? Że sobie skatalogizuję, to mamy jakieś tam mechanizmy, jakieś tam powiedzmy autoryzujące, tu jakieś logowanie, to jakieś, tak? Już tą aplikację poskładam, ona się inaczej nazywa, nie? Więc wydaje mi się, że pierwszy kawałek, czyli bardziej osoby, które są elastycznie nastawione, mają background, ale są stawione na dowożenie, ale wydaje mi się, że tych w drugiej kategorii, czy takich, którzy są specjalizowani w jakiejś technologii, jest pewnie całkiem sporo.
Okay,
nie jest łatwo takich ludzi złamać też, tak? Wiesz, jak ktoś siedzi tam, nie wiem, 20 lat w jakimś tam technologii, no to...
Jeszcze chyba zrozumiałem twoje pytanie, bo pytałeś o specjalizację, ja wyobraziłem sobie specjalizację branżową, jeżeli chodzi o na przykład o produkcję albo finanse. I czy oni umieliby się wskoczyć w inne buty? Natomiast ty mówisz o specjalizacji platformowej, technologicznej, tej wytwórczej, to tutaj no, to cały czas jest ten podział mocny. Nie? Jakby w zasadzie zawsze, jak jesteś kimś mocnym w appsheetsach googlowych, no to raczej na pewno będziesz znał Power Platform, nie? Siłą rzeczy, ale nie będziesz w tym takim turbokotem, no jak w appsheetsach i odwrotnie. Nie? Więc...
Wiadomo. Natomiast czy to nawet branżowo bym też tę branżowość też bym tutaj wplątał, bo jak w pewnym momencie dużo robiłem, dużo kręciłem się wokół testowania systemów różnych i bardzo często padało takie pytanie, czy ja się znam na jakichś tam systemach, nie wiem, korowych, bankowych. Mhm. Ja czasami nawet prowokacyjnie tak ignorowałem, to znaczy mówiłem, nie, a muszę? Ja się znam na testowaniu, nie? To jest tak tutaj, umiem wdrażać aplikacje low-code'owe, a czy to będzie taka technologia, czy taka, to ja, to mi wpływa na długość tego procesu wytwórczego, być może na decyzję, że ja nie podchodzę do tematu, bo nie umiem, bo jednak za dużo będę musiał się nauczyć, nie? Ale generalnie to dla mnie to było zawsze wtórne, nie? To tak jak mówisz o tym przebranżowieniu, o tym, to jest moim zdaniem istotne dla ludzi, tak? Że właśnie bardziej uczyć się otwartości pewnej, nie wiązać się, a ludzie lubią się związać z czymś, z technologią, tak? Jestem chodcem od tego i kurde, i tutaj już inne słyszę, to od razu dostaję gęsiej skórki. Nie?
Tak, no to też jest akurat trochę taka. Na razie jeszcze to jest słabość tego low-code'u, to znaczy to, że ludzie jeszcze się boją zaufać tym technologiom, tym platformom, bo tak jak mówisz, lubią się w czymś specjalizować, więc chcą, jeżeli zaczną się czegoś uczyć, to chcą to robić za 3-5 powiedzmy lat, nie? I rzeczywiście oni jeszcze nie do końca czują, że mogą zaufać tym platformom. Oni na razie to traktują troszeczkę to jako taką ciekawostkę, chwilowy trend, ale to zaraz to siądzie i raczej trzeba iść w C-Sharpa albo w Pythona, albo w jakiegoś tam PHP-a. Natomiast tak nie jest. No jednak te low-code'y, te platformy są już długo na rynku, coraz bardziej się popularyzują i nic nie zapowiada, żeby miały się zwinąć, w szczególności duzi vendorzy, nie? Czyli Microsoft, Google, Amazon to raczej będzie jeszcze będzie na rynku.
No tak, ale z drugiej strony właśnie krzyczą o tym wszyscy tutaj analitycy rynków i którzy prognozują pewne zmiany tam, to potrzeby, gap na rynku programistów, to jest jakby jedno, ale mówią też o tym, że ten świat się cholernie zmienia teraz, tak? Teraz taka perspektywa, wydaje mi się, że nawet pięcioletnia do takiego technologa to jest bardzo daleka perspektywa, tak?
Tak, no, czytałem niedawno taką ciekawą książkę, książka... Autora sobie nie przypomnę, bo to jest chińskie imię i nazwisko i nie powtórzę. Książka w polskim tłumaczeniu ma tytuł Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Mhm. Bardzo polecam. Ciekawa książka, jeżeli chodzi w ogóle o taką perspektywę do biznesów, jak to wygląda w Chinach. Napisał ją człowiek, który jest wybitnym ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji. przez Forbesa w 2016 roku był wybranym jednym z najbardziej wpływowych osób na skalę światową, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję. I on właśnie mówił, że już teraz ten okres konieczności przebranżowienia się tam wynosi powiedzmy 10-15 lat, ale on przewiduje, że w przyszłości bliższej, dalszej to będzie okres kilkuletni, kiedy trzeba będzie się przebranżowić, czyli 3-5 lat i ty już będziesz musiał się nauczyć czegoś nowego, już zmienić troszeczkę swoją branżę. Już nie będziesz w stanie robić przez 10 lat ciągle tego samego, nie?
To tak jak mówią tam, jedyna rzecz, która jest niezmienna, to zmienność, tak?
No dokładnie.
No właśnie, więc tak naprawdę.
No bullshit about podcast. Bez tabu, bez owijania w bawełnę, zawsze szczerze.